takie panie i panu, nie wiem, bo chyba już tam wszystkie osoby poszły, ale mamy przyjemność poprosić na scenę doktora Ryszarda Kamińskiego z Zarodnej Pomocy Psychoterapii, który zgodził się prowadzić inauguracyjny i czujemy się naprawdę bardzo zaszczycone i ja w ogóle mam takie wyrzuty sumienia, ponieważ miejsc tutaj na tej sali jest tylko 90, a one się już dawno skończyły i wiele dostawaliśmy telefonów z prośbą o to, żeby można było na przykład pana doktora przejść. Myślę, że jeżeli pan doktor jeszcze kiedyś się zgodzi, żeby poprowadzić wykłady z nami, to ta sala będzie wtedy dużo, dużo większa.
Witam Państwa serdecznie. Chciałbym powiedzieć samo panie. Jest raptem wszystkich członków mężczyzn. Oczywiście i ja. Jestem zaszczycony, że mogę się z Państwem spotkać i dziękuję za zaproszenie. I temat, który miałbym Państwu przybliżyć, jest tematem bardzo trudny. Każda z osób posiedzących doskonale wie, a równocześnie może i nie wie, co to jest z tą kobiecością. Jak to jest być kobietą? Co to znaczy właśnie to coś, co jest wewnątrz każdej kobiety, ale to, co jest wewnątrz każdej kobiety, na swój sposób też jest i mężczyźni. Stąd z jednej strony, jako mężczyzna, trudno mi się odnosić, mówiąc o tym czymś, jako o przedmiocie i jednocześnie jako o podmiocie, którym samą w sobie nie jestem. Należy do innej płci. Ale z drugiej strony, to właśnie często mężczyzna wie, jak to jest tą kobietą. Oczywiście wiele różnych moich hipotez, części będzie prezentacyjnych, test, założeń, dlatego że nikt jeszcze nie odpowiedział tak naprawdę w ramach pełnej definicji, co to bądź kto to jest kobieta. W punkcie wyjścia chciałem się odnieść do pewnego rodzaju, i tak bym potraktował to nasze spotkanie, jako swoistą wędrówkę. Nie udzielenie odpowiedzi, nie zrobienie w ramach różnych przesłanek i określenie definicyjne, kim bądź czym kobieta jest. To, czym nieprzypadkowo mówię, do tego jeszcze się odwołam. Ale bardziej na zasadzie pewnej refleksji, na zasadzie pewnego zatrzymania. Co to takiego jest w każdej z kobiet? I na ile to, co miałoby decydować o tym, na ile kobieta jest kobietą samą w sobie, co do jej istoty, czy rzeczywiście jest to realizowane, czy a może nawet częściej, realizowana jest w niej biologiczność kobieca, na którą kobieta sama w sobie wpływu nie ma. Początkiem było to, że był człowiek. Gdybyśmy się odnieśli trochę w aspekcie historycznym, że to kobieta i mężczyzna w punkcie wyjścia nie byli określani płcią. Gdybyśmy się odnieśli do tekstu jachwistycznego, którego fragment jest w Księdze Rodzaju, datowany na XI wiek przed Chrystusem, czyli ponad 3000 lat temu, Pan Bóg stworzył człowieka. Nie ma mowy o tym, że stworzył w punkcie wyjścia kobietę i mężczyznę. Stworzył człowieka, ulepił człowieka. I kiedy człowiekowi przyprowadził różne inne stworzone, ulepione z gliny zwierzęta, okazało się, że żadne z nich nie stanowi tego, co człowiekowi by się spodobało, co by go wypełniło i uzupełniło. Wówczas to, żeby człowiek nie był sam, został stworzony jakby drugi człowiek, jakby mężyna od męża, czyli kobieta, czyli niewiasta. Oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o aspekty teologiczne, ale ukrócenie i zrozumienie, że człowiek sam nie istnieje, że człowiekowi samemu jest smutno, że człowiek poszukuje drugiego człowieka od zarania dziejów, nie wchodząc w szczegóły, czy rzeczywiście Adam i Ewa to pierwsi rodzice, czy to symbol, a doskonale wiemy, że zapisane jest 11 wiek przed Chrystusem, czyli ponad 3000 lat temu. Jak to jest z tą kobietą? Z jednej strony grzesznica, to ona przecież wzięła i się skusiła, ale to on z kolei, czyli mężczyzna, wziął od niej. Ona chciała, bo było rozkoszą dla oczu. On przyjął, bo ona mu ofiarowała. Jedno i drugie zostało z raju wyrzucone. Ale ona w tekście zapisanym jest tą, która nie tylko będzie brzemię nosić, nie tylko będzie rodzić, ale swoje pragnienia będzie kierować ku mężczyźnie. Tak to jest zapisane. Swoje pragnienia w szerokim rozumieniu, pożądanie, spełnienie, będzie relacją do mężczyzny. To wręcz przecież jest karą przy wygnaniu. Mężczyzna zaś za to, że nie spełnił rozkazu, za to, że nie posłuchał Boga nakazu, żeby nie zrywać z drzewa poznania dobra i zła, też został przecież wyrzucony. Musi ciężko pracować. Na nim ciąży to, co decyduje o tym, żeby dalej żyć, uprawiać rolę. Przypomnę, że kiedy jeszcze byli w raju, dostali też, może nie nakaz, ale informację, żeby ogarniali ogród, Eden, żeby człowiek się nie nudził, bo człowiek zawsze coś musi robić. Ale wówczas po wyrzuceniu z raju dostał zupełnie inny nakaz. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Co z tym człowiekiem, który został uwzględniony w obu płciach? Kobieta i mężczyzna. W dzisiejszych czasach patrzymy na to, że kobieta jest tą, jak to mówiła Simone de Beauvoir, tą drugą płcią. Ona zresztą w 1849 mówiła, co to jest, właśnie co to jest, skąd ta płeć, jako druga płeć. Ale gdybyśmy się cofnęli właśnie i nie tylko do czasów raptem Księgi Rodzaju, ale nie tak dawno, między 8000 a 4000, kiedy pojawiła się rewolucja rolnicza, to zdecydowało o tym, że kobieta z mężczyzną się jakby rozdzielili. Do tego czasu, a trwało to setki tysięcy lat, kobieta przyjmuje się, tak mówią nie tylko archeolodzy, ale antropologowie, że kobieta była na równi z mężczyzną, bądź mężczyzna na równi z kobietą. Nie ma różnicowania, oprócz oczywiście płci. Chodzi o znaczenie. Znaczenie w życiu społecznym. Razem ogarniali. Razem pracowali. Można było powiedzieć, trochę jak dzisiaj, coraz częściej się już zauważa, że obydwie płcie dbały o domostwo, o rodzinę. Rewolucja rolnicza. Nie tak dawno, neolit, 8000, 4000, nie tak dawno, mimo wszystko w rozwoju ludzkości, sprawiła, że mężczyzna zajął się właśnie rolnictwem, zaczął dbać o ziemię. Nie tylko w aspekcie uprawy, ale też i dbałości o własność. Pojawiły się walki, testosteron decydował, że zaczął zajmować się, będąc silniejszym i fizycznie przede wszystkim, tym miejscem na zewnątrz. Kobieta zaś została jakby, z uwagi na tę okoliczność, przesunięta, tylko nie wiadomo przez kogo, czy przez mężczyznę, czy przez samą siebie, do roli bardziej skoncentrowaną w domu. I tak to się zaczęło. Nie tak dawno. Zaczęło się to, co dzisiaj pokutuje, walczy, pulsuje, ulega procesowi. Zaczęło się to, że kobieta zaczęła być traktowana jako właśnie drugą płcią. Dzisiaj nazywaną kulą domową, często, niestety, przez wiele wieków traktowaną bardzo swoiście, negatywnie, pejoratywnie. Z jednej strony dzisiaj bardzo dużo wiemy o kobiecie na historii przestrzeni dziejów, ale też jest taka prawda, że większości o kobiecie pisali mężczyźni. To ona była ich muzą, ale też i demonem. Dlaczego? Ano dlatego, że, no właśnie, kim jest kobieta? Co się działo przez wiele wieków, zanim próbowano zrozumieć czy w ogóle można zrozumieć kobietę, ktoś by powiedział? Czy mężczyzna jest w stanie zrozumieć, skoro inny by powiedział, skoro i na ile kobieta sama siebie rozumie? To właściwie co należałoby zrozumieć? W jakim aspekcie jest coś do zrozumienia? A jeśli nawet zrozumieć, to co w związku z tym uczynić? Jak to podjąć? Czy ktoś z zewnątrz miałby zrozumieć to, co jest we mnie, czy też właśnie przez samą siebie? Przez wiele wieków kobieta była traktowana negatywnie, a przecież kobieta jest potencjałem. To kobietę zamykano w haremach, to kobietę zamykano w posiadłościach, to kobietę oni, czyli mężczyźni, decydowali o tym, że jest właśnie tą drugą, tą jakby gorszą, tą, która miałaby służyć jedynie mężczyźni. Ale pamiętamy początki. Początki były takie, że byli obydwoje, razem, równo, współ. Nie było lepsze, gorsze. Było po to, żeby się uzupełniać. Co się działo przez wiele wieków? Wiele wieków decydowało o tym, że często kobiety, szczególnie w średniowieczu, były tym, które były posłaniczkami diabła, czarownicami. Słynny młot na czarownicę. Dzieło, które miało decydować o tym, że to właśnie kobieta ma konszachty z diabłem. Dlaczego? A dziś jest inaczej? Z jednej strony można byłoby powiedzieć przecież nic, ale szczególnie w większym rozmachu się nie zmieniło. Co decydowało o tym, że kobieta była demonem? A może i dzisiaj nadal jest? Ano, może odpowiedź jest bardzo prosta. Należałoby zwrócić uwagę na ten element różnicujący, ten, który różnicuje właśnie kobietę od mężczyzny. Kobieta jest tą, która jest blisko ziemi. To ona jest matką żyjących. Kobieta z uwagi na fakt, że zawsze musiała, chciała czy nie chciała, ale taki miała przekaz biologiczny, opiekować się dzieckiem. Matka poruszała się wśród wszystkiego, co było naokoło, musiała umieć zróżnicować, co jej, a przede wszystkim potomstwu zagraża. Co decyduje o tym, żeby ochronić potomstwo? Musiała nauczyć się słuchać. Na sawannie, kiedy przyjmujemy jako miejsce kolebki życia człowieka, musiała rozróżnić, czy jest coś, co zagraża, czy też nie. Stąd kobieta lepiej słyszy. Umie zróżnicować dźwięki. To kobieta reaguje na wysokie tony, kiedy małe dziecko płacze. Małe kwilenie decyduje o tym, że wstaje w nocy. Nie pyta siebie, czy jej się chce spać, czy nie. Pytanie w tym momencie jest absurdalne. Po prostu naturalnie podrywa się, poszukuje swojego maleństwa, swojego przedłużenia, swojej kobiecości. To kobieta nie tylko, że lepiej słyszy, lepiej umie zobaczyć szczególnie w ciemności. Lepiej się akomoduje wzrok. Umie zobaczyć znowuż w kategorii zagrożenia, żeby umieć się poruszać, czy jest coś, co zagraża, czy też nie. Kobieta jest bliżej natury. Kobieta umie się poruszać w przyrodzie. Jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną poruszającym się po sawannie, po dżungli? To nie jest tylko tak, że to mężczyzna umie się poruszać. Spotkamy się w mieście na południowym zachodzie przy wylocie, kiedy będzie zachód słońca. Każdy mężczyzna bez problemu znajdzie tę orientację, gdzie to jest. Kobieta przyjmujemy założenie ogólne, że nie za bardzo sobie radzi, ale doskonale, idąc, pamięta szczegóły. To kobieta zauważa te szczególiki, te różnice, jak był ubrany, jak wyglądał, jaki miał tembr głosu, jakie miał okulary, jak się zachowywał, jaką ma mimikę. To natura kobiety wyposażyła właśnie w te elementy. Rozróżniać te elementy, które dla kobiety, takiej matryca, się natychmiast pojawia, taka mapa, która wpływa na to, że kobieta doskonale szybko wie, jak to jest z tym dzieckiem. Czy jest głodne, czy jest mokro, a może ma kolki, a może jest niezadowolona, a może ciemno i możliwości jest N. Kobieta doskonale to wie. Mężczyzna nie jest w stanie tego rozróżnić, a w każdym razie ogólnie rzecz ujmując, tak jak kobieta. Kobieta poszukuje swojego miejsca, umie się poruszać, co różnicuje właśnie kobietę od mężczyzny. Dlaczego tak to jest, że właśnie kobieta te różnice ma w porównaniu do mężczyzn i co ewentualnie z nimi na przestrzeni wieków robiła? Ta kobieta w ramach uwzględnienia tych niewerbalnych niuansów decyduje to, że właśnie niewerbalne zachowania, szczególnie dziecka, ona się uczy i nie tylko wobec dziecka, umie je doskonale rozróżniać, umie doskonale je zauważać. Jak to jest, że właśnie to ona zauważa, a mężczyzna nie? Ale właśnie to decyduje o jej kobiecości. To są te małe niuanse, które decydują, że mężczyzna gubi się. Mężczyzna traktował kobietę właśnie jako demona. Traktował jako kogoś, kto przekracza jego możliwości. To mężczyzna nazwał kobietę demonem, czarownicą, bo nie umiał rozróżnić tego, że kobieta jak dobrze zorganizowany człowiek, można byłoby nawet rzec dobre zwierzę, które umie na sawannie się poruszać. Mężczyzna nie jest w stanie tak rozróżnić tych niuansów, tych najmniejszych niuansów. Bardzo łatwo, zresztą wszyscy chyba doskonale wiemy, rozróżnić, czy mieszkanie, dom jest urządzany przez kobietę, czy przez mężczyznę. Mężczyzna ogólnie wszystko stoi, ale u kobiety każda firanka, każdy dzbanuszek, każda serwetka decyduje o tym wypełnieniu. To są te szczegóły, których mężczyzna zauważa o tyle, o ile widzi, ale jeśli ich nie ma, to ich nie widzi i tym samym powie, że nie brakuje niczego. Kobieta natychmiast zobaczy, czy mężczyzna jest ubrany przez kobietę, czy też ubiera się sam. Oczywiście mówimy o bardzo ogólnych, pewnych stereotypach, które niestety mogą powodować, że są różne. Wiemy, że kreatorzy mody to mężczyźni, ale wiemy, że część z nich, nie wiem, większość czy mniejszość, to ci, którzy są orientacji homoseksualnej. To są ci, którzy gdzieś mają więcej tego pierwiastka, jak mówił Jung, anime. Kobieta na przestrzeni dziejów była traktowana właśnie jako ktoś, kto jest nie do zrozumienia przez szczególnie mężczyznę. Co się dzieje w tym rozprzestrzenianiu przez kolejne wieki? Chodzi o takie zwrócenie bardziej na razie z zewnątrz w aspekcie historycznym. Przez wiele wieków kobieta była właśnie traktowana w ten sposób, jako ta gorsza. Ale tym razem nie rewolucja rolnicza, ale gospodarcza, rewolucja francuska, zaczęła pokazywać, a właściwie uruchamiać pewien trend. Kobieta jest, można by powiedzieć, tą, która doświadcza cyklu miesiączkowego. Jest tą, która w ramach rytmu pulsacyjnego funkcjonowania, uruchamiającego pewien proces, gdybyśmy popatrzyli z perspektywy na historię dziejów, zaczyna na nowo powracać. Powracać do równo, może nie tyle uprawnienia, bo zawsze miała, tylko do zaistnienia przez samą siebie. Oczywiście pojęcie jest bardzo względne, czy to tak, że mężczyzna trzymał krótko tę niewolnicę, traktował ją gorzej, czy też to ona dawała się w ten sposób traktować. Pojęcie jest bardzo względne. Za chwilę zajrzymy, jak to się dzieje, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. W ramach rewolucji francuskiej, wzrostu gospodarczego, przymusu naszej pracy, tego, że coraz częściej trzeba było zadbać o dom, kobieta jakby na nowo zaczęła powracać, co ma swoje plusy, a dla wielu też i minusy, do pracy zarobkowej. Zaczęła się coraz bardziej w ramach autonomii uniezależniać. Dzisiaj widzimy raptem rozwoju dziejów nie tak dużo, ale 100-150 lat. Ile to kobiet jest niezależnych finansowo? Ile to kobiet jest świeci przykładem, jak zarabiać, jak być samodzielną, chociażby w aspekcie finansowym? Wiemy, że ten, kto ma pieniądze, ma władzę. Ten, który zarabia, staje się niezależny, chociażby w aspekcie życia społecznego. Po rewolucji francuskiej, wiemy, była pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa, która sprawiła, że większość mężczyzn, duża rzesza, długotrwała pierwsza wojna światowa, walczyli. W ramach ścierania się testosteronu decydowało to o tym, że kobiety musiały znowuż ogarniać swoją rodzinę, zadbać o dzieci, zadbać o gospodarstwo, umieć to wszystko zorganizować. Tym samym stało się to, że na nowo kobieta, z uwagi na okoliczność wojny, zaczęła znowuż pojawiać się, decydować. Ale są też Guillemot, który po raz pierwszy określił feminizm, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale określił je jako zniewieścili mężczyźni. To sformułowanie użyte przez niego po raz pierwszy, kolejne źródła, to tyczyło nie kobiet, ale właśnie zniewieścionych mężczyzn. Pojawia się nurt, że kobieta też zaczyna coś znaczyć. Znaczyć, czyli wypełniać przestrzeń społeczną, szczególnie na zachodzie Europy. Okres międzywojenny, sufrażystki, kiedy kobiety zaczynają się jeszcze bardziej ekstrawagancko pojawiać w różny sposób, często nieporadny, często w sposób okaleczający samą siebie, poprzez jedynie konfrontację, walkę z płcią odmienną, czyli mężczyzną. Można byłoby rzec, że kiedy kobieta zaczyna walczyć się z mężczyzną, no właśnie, co się wówczas dzieje, a do tego jeszcze powrócimy. Kiedy kobieta zaczęła się pojawiać, można by powiedzieć, że do czasu II wojny światowej prawie już była na równi z mężczyzną. Ale to trochę tak jak na giełdzie, kiedy nawet jeśli jest trend rosnący, jest tąpnięcie. I czasy II wojny światowej sprawiły, że było tąpnięcie. Po wojnie, jakby nawrót do pewnego klimatu, kobieta, matka Polka, kobieta znowuż ta, która ogarnia dzieci, zajmuje się domem, się wycofała, zajęła się przestrzenią życia domowego. Tak jak onegdaj, kiedy była rewolucja właśnie rolnicza. Ale jakże szybko znowuż dynamika sprawiła ten puls, ta rytmiczność, że kobieta coraz bardziej działa. Zresztą dzisiejsze spotkanie, inicjatywa progesteronu i nie tylko zresztą, jakże pokazuje, że kobieta coraz bardziej się wyłania, coraz bardziej zajmuje przestrzeń. To jest ten aspekt drobny, historyczny, który wpływa na to, że kobieta w historii dziejów nie tylko, że miała, zawsze miała i ma swoje miejsce. Ci, którzy próbują walczyć, kto tu ma rację, kto tu jest podległy, niestety to trochę tak jak na walce, na bitwie, kto z kim walczy, ten i tak ginie. Powoduje to, że nie ma tutaj zwycięzców. Są sami przegrani. Gdybyśmy zwrócili uwagę właściwie, kim jest kobieta. Jak się ona charakteryzuje. Nie tylko w aspekcie jako istota społeczna. Nie tylko w aspekcie tego bycia razem, wespół z mężczyzną w historii dziejów. Może nieprzypadkowo Pan Bóg właśnie stworzył kobietę i mężczyznę. Nie po to, żeby ktoś był nad kimś, ale żeby był wespół, żeby można było tworzyć tę kobiecość. Tytuł, który zaproponowałem dla Państwa, Raniem czy piekłem, oddaje dynamikę, oddaje tego czegoś, co jest bardzo ukryte. Ukryte w samej kobiecości versus męskości. Rajem czy piekłem. Co decyduje o tym, że kobieta może być tym demonem, tą czarownicą, tą, która zniszczy, która wypali, której zemsta może być bardzo trudna do zniesienia. Ona jest zawzięta, ona jest pamiętliwa, umie rozpoznać, umie trafić. Pięta Achillesa na niej jest niczym, żeby wypunktować. Doskonale zna nie tylko siebie, ale może nawet bardziej tego, z kim jest. Jak to jest, że to ona jest tą, która może zniszczyć? Jak niektórzy mawiają, że mężczyzna jest właściwie w rękach kobiety. To ona o nim decyduje. Ona sprawia, że albo będzie kwitł, albo marnie jego los. Ale jednocześnie kobieta może być właśnie tą, która jest aniołem, która jest rajem, która sprawia, że chce się żyć nie tylko jej samej, ale wszystkim wokoło, wszystkim tym, którzy są razem z nią, o tyle, o ile nie są przeciwko. Jak to jest i co decyduje o tym, że kobieta może być właśnie rajem bądź piekłem? Może być bóstwem, aniołem, matką, opiekunką, dawać, wypełniać, ulegać beznamiętnie, być pożądliwą i jednocześnie być tą, która może się zemścić, która za życia może stworzyć piekło, nie tylko też sobie. Jakże niedużo trzeba, jakże to, co niektórzy mawiają o miłości, o czym jeszcze za chwilę powiem, Jakże niektórzy mawiają, że miłość od nienawiści, pamiętamy, jeden krok. Jak to jest, że chwila namiętności obraca się w zabójstwo? Jak to jest, że bez opamiętania oddanie z zapamiętaniem zemsta, która zresztą słodką jest, bo już może nic nie pozostaje więcej w życiu? Jak to jest, że właśnie ta kobieta, która może być rajem bądź piekłem, co o tym decyduje? Każda kobieta jest córką. Nie może być inaczej. Każda kobieta, mężczyzna też, ale żeby już nie mieszać, nie plątać obydwie płcie, więc skoncentrujmy się bardziej na kobiecie. Aczkolwiek wiele różnych fragmentów, o których mówił będę, z pewnością dotyczą tak samo drugiego człowieka, czyli mężczyzny. Nie tylko chodzi o różnice anatomiczne oczywiście, ale przede wszystkim o to coś, co właśnie różnicuje wewnątrz każdego z nas. Bo co decyduje? Sama anatomia, wygląd? Mózg zasadniczo ten sam. Ale to, co nas różni, to przede wszystkim hormony. One sprawiają, że kobieta jest jakby inna od wewnątrz. Ma inną percepcję i siebie, i świata. Coś innego ją fascynuje. Coś innego ją pociąga. Coś innego decyduje, że chce ona żyć, że się unosi wręcz nad ziemią, że zrobiłaby wszystko, aby mogło to utrzymać ten stan. Mężczyzna patrzy na świat zupełnie inaczej. To zupełnie jest oczywiście pewnym przeciwieństwem. Może nie aż tak dychotomicznie pewne zbiory, zakresy się pokrywają, ale chodzi o pewne zróżnicowanie. Każda kobieta, jak powiedziałem, jest córką swojej matki. A kim jest matka? Pewnie to trochę tak jak z tą kurą. Co tu pierwsze? Czy to jajo, czy ta kura? Ale załóżmy, że matka już jest. I niekoniecznie ta Ewa, która z natury rzeczy jest kobietą żyjącą, kobietą dającą życie. Tak jak już natura wyposażyła, właśnie ta jedna z tych dwóch płci jest tą, która niesie w sobie życie, która jest miejscem, w którym się życie zaczyna rozgrywać. Zaczyna być tym cudem, który sprawia, zresztą jak i u każdego innego zwierzęcia, że właśnie to kobieta jest tym miejscem, tym siedliskiem i nie tylko na nasienie męskie, sensu stricto, ale też dzięki niemu, bądź poprzez niego, czyli nasienia, powoduje, że jest życie. Ona staje się tym, która wnosi, stąd często określamy kobiety jako matka, matka żyjących, matka, czyli osoba dająca życie. Komu daje życie? Załóżmy, że będziemy mówili o tej kobiecie, która jest córką swojej matki. Jaką matką jest matka? Co daje? Oprócz samej biologiczności własnej, oprócz tego, że dzieli się swoim wewnętrznym życiem i też własnym żywieniem, właśnie ze swoim dzieckiem. Dziecko się pojawia. Co matka przekazuje swojemu dziecku? Przekazuje swojemu dziecku przede wszystkim siebie. I nie tylko kiedy dziecko jest w łonie, ale kiedy dziecko po raz pierwszy wyłania się z tego łona, kiedy zauważa, czuje dotyk, zapach, to matka dotyka dziecka. Może część z Państwa zna z pewnością sytuację, kiedy w XIV wieku na jeden z ludzi, książąt, który był bogaty, miał zaczęcie naukowe, chciał zobaczyć, jak to jest, czy dzieci rodzą się z umiejętnością mówienia, mają charakter mowy, czy też decyduje to, że wpływ, żeby dzieci mówiły, wynika tylko ze środowiska zewnętrznego. Jak duszno, to można tworzyć, tak? Bo widzę, że niektórzy może być trochę wahują się. Co sprawia? Był eksperyment, który polegał na tym, żeby zobaczyć, czy małe dzieci uczą się mówić od dorosłych, czy rodzą się z umiejętnością mówienia. Oczywiście, żeby eksperyment mógł mieć miejsce, trzeba było zrobić jedną kwestię, małą, drobną. Kiedy dzieci nie mówić? Niby proste. Jakie były końcowe rezultaty a propos tego, czy dzieci mówiły, czy też nie, jak Państwo myślą? No prawie, że wszystkie dzieci poumierały. I dzisiaj wiemy doskonale, dlaczego tak to jest. Bo kiedy szczególnie kobieta, matka dotyka dziecka, nie tylko zresztą dziecko, ale przede wszystkim, kiedy dotyka dziecko, wydziela się oksytocyna, wydziela się hormon wzrostu. On decyduje przy lekkim dotyku, że to dziecko zaczyna wzrastać w aspekcie przede wszystkim biologicznym, ale tym samym też i psychicznym. Bez dotyku, bez tego głasku, człowiek po prostu umiera, a niektórzy mówią, że dorosły wiem mnie. Każdemu z nas potrzebny jest ten dotyk. On decyduje o tym, że nam się chce, albo się nie chce. Jakże często chcemy być dotykani, głaskami. I z życiem seksualnym niekoniecznie musi mieć jakikolwiek związek. To kobieta ma delikatniejszy dotyk. To ona inaczej reaguje na dotyk. Kobieta dotknięta jest istotą, istotne jak jest dotknięta, gdzie jest dotknięta. To dotknięcie decyduje często o seksualności, kiedy ono zachodzi już na początku dnia. Nie tylko w samej grze wstępnej, jeśli chodzi o aspekt seksualny. Ten dotyk decyduje, że kobieta czuje, ma lepszy węch. Ona czuje, czy ten mężczyzna jest dobrym partnerem, czy też nie. Ona czuje nie tylko samym węchem, ale przede wszystkim dotykiem. Jak drgnienie listka jest w stanie rozpoznać, czy on jest za, czy przeciw. Czy jest ku, czy od. Czy myśli tylko o sobie, czy myśli o niej. Czy myśli o niej jako o jej ciele, czy myśli o niej, o tym, co ma w ona ciele. To różnicowanie decyduje, że ona inaczej percepuje świat, inaczej siebie, inaczej jego. Kobieta jest córką swojej matki. Matka co daje? Może dawać siłę. Może pokazywać dziewczynce, że ja jestem silna, ja decyduję, ja jestem feministką, ja jestem tą, która nie znosi mężczyzn. O każdym mężczyzna, kiedy jest tylko z kobietą, myśli tylko i wyłącznie o. To kobieta, ja rządzę. Taka dziewczynka patrzy na tatę, który właściwie jest ojcem słabym. Ojcem, mężczyzną, który nie ma żadnego znaczenia. Mężczyzną, który nic nie może. Może o tyle, o ile ona mu na to pozwoli. Dziewczynka patrzy, obserwuje świat. To jest jej wyposażenie, które decyduje, jak będzie się poruszała w świecie ludzi dorosłych. W jakiej roli zostanie obsadzona. Często bywa, że tą rolą będzie m.in. to, że będzie chciała tatę chronić. Że będzie tatę chciała jakoś wesprzeć. Często dochodzi do tego, że tata, nie radząc sobie ze swoją żoną, uwodzi nieświadomie częstokroć właśnie dziewczynkę. Chce być razem z kobietą, z żoną nie może być, więc będzie ze swoją córeczką. I niekoniecznie mamy tu na uwadze typowe molestowanie seksualne. Mówimy o pewnym związku uwiedzenia. Mówimy o tym, że ta dziewczynka zrobi wszystko, żeby tatusiowi było lżej. Zaczyna w sobie nienawidzieć matki. Zaczyna potraktować swoją matkę jako wroga. Wroga tatusiowego. Ale tym samym ta mama staje się wzorcem, a właściwie wzorcem, którego nigdy dziewczynka nie chciałaby realizować. Jeden z możliwych wariantów. Inny wariant chociażby będzie odwrotny, kiedy to mama będzie słaba, zależna, nie wiedząca, co zrobić, pytająca się wszystko o męża, o zdanie, on decyduje o wszystkim. Więc co zrobi kobieta, dziewczynka, która jest, będzie może kiedyś w przyszłości chciała się zemścić. Będzie chciała być nie taką jak mama. Będzie chciała być kobietą, która będzie decydować, która nigdy nie ulegnie mężczyźnie, która będzie z mężczyzną po ostatnią kroplę krwi walczyć. Takich aspektów, takich niuansów jest wiele. Chodzi o zobaczenie, że to kobieta nadaje matrycę małej dziewczynce. Ta dziewczynka idzie w świat. Ta dziewczynka jest właśnie z tą matrycą. Poszukuje. Poszukuje, no właśnie, czego kobieta poszukuje. Kobieta poszukuje, można by powiedzieć, w ramach pewnych stereotypów, pewnej roli społecznej, kiedy wchodzi w tak zwane życie dorosłe, które moglibyśmy podzielić na dwa etapy. Jeden etap to jest mniej więcej do średniego wieku życia. Ten wiek życia decyduje o tym, że należałoby, trzeba, jest pragnienie, jest chęć spotkania swojego wypełnienia. Może to będzie mężczyzna. Nie będę wchodził może w aspekt związków homoseksualnych, chociaż jest ich dzisiaj, można byłoby powiedzieć, nie wiem, czy więcej o tym się mówi, ale to może nie będę wchodził w zakres tej tematyki, bo ona jest troszeczkę z innego punktu widzenia, należałoby ją podjąć. Kobieta poszukuje, no właśnie, z jednej strony można by powiedzieć, że to, co decyduje w ogóle o człowieku, mężczyźnie też. Niektórzy mówią, że to może slogan, niektórzy mówią, że to figura literacka, a może, że kobieta w ogóle jest taką figurą literacką, że ona poszukuje miłości. A właściwie co do takiego jest? Tyle ile ludzi, tyle definicji miłości, tyle określeń, które mogłyby oddać to, co jest istotowe, co decyduje. No, co decyduje o tym, czy kobieta będzie właśnie demonem, stworzy raj, czy piekło? Czy samo urodzenie dzieci? Może tak, a może nie. A może dobry biznes? Może tak, może nie. Może jakaś pasja? Może tak, a może wieczorem jest smutno. A może tak jak w tym Edenie, człowiekowi jest samemu źle, jest smutno. Samotność, kiedy kobieta odchodzi powoli od rodziców, wyłania się z życia rodzinnego, kiedy mama i tato byli tymi, którzy stwarzali przestrzeń życiową, kiedy kobieta odchodzi od nich coraz bardziej, z wielu różnych powodów, coraz większą odczuwa pustkę, samotność. Samotność w ramach myślenia egzystencjalnego jest niczym innym, jak wpisano w naturę człowieka przestrzenia. To właśnie samotność, a właściwie poszukiwanie kogoś innego, kto jest też samotny. Niektórzy mówią, że to jest właśnie punkt wyjścia do miłości. To to, co decyduje, że warto wyruszyć w drogę, która jest nieznana. Oczywiście wszystko zależy od tego, w co zostałem wyposażony. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak to jest, że ktoś, kto pochodzi z rodziny, nazwijmy sobie bardzo ogólnie patologicznej, decyduje się na wyjście w świat. Ktoś, kto decyduje się na wyjście w świat, pochodzi z innej rodziny, kiedy wszystko miał dobrze, wygodnie, ta mama, tato dbali. Nie wiem, jak to jest, że jedna z nich raz się sparzy, zakocha, zostanie zdradzona, oszukana, zostawiona, nie chce więcej ryzykować. Nie wiem, jak to jest, że ta druga, pomimo tego zranienia, poszukuje. Samotność sprawia, że ona znajduje. Co się wtedy dzieje? Czy to, co nazywamy zakochaniem, czy to jest wystarczające? No, jest zakochanie. Wręcz mówimy fall in love z angielskiego. Wpadam w miłość. Wpadłem. Ale w co? W miłość? Co to takiego jest? Czuję się zakochana? Pragnę? Pożądam? Zauroczyłam się? Czy to są terminy, które różnicowałyby od siebie miłość? Z jednej strony zdecydowanie tak. Jest to nieodłączne, jak niektórzy mawiają, kiedy pisał Sztandal między innymi, Ortega i Gasset, mówił o tym, że w tej miłości niezbędnym warunkiem jest ten wymiar właśnie emocjonalny. Wymiar wpatrzenia, zainteresowania. Na ile jesteśmy zainteresowani drugim człowiekiem? Na ile jesteśmy zainteresowani sobą? Z aspektu tego historycznego, socjologicznego, społecznego schodzimy trochę głębiej. W wymiarze chociażby wertykalnym, trochę niżej. Wchodzimy w ukryte swoje pragnienia, w swoją samotność, w swoje poszukiwanie tego czegoś, co kobiecością jest, ewentualnie nienazwaną, nieodgodnioną, tajemniczą. Kobieta jest tajemnicza, ale pytanie, czy chce zgłębiać swoją tajemnicę i czy jest gotowa, żeby umieć rozpoznać tajemnicę u tego drugiego. A to już jest bardzo trudne, wymagające, prowokujące człowieka i tę kobietę tym samym też do pewnego wysiłku, ciągłego wysiłku. To nie ma tak jak w bajkach, że kiedy oni się już spotkali, było wesele i bajki się kończą z dopisem, żyli długo i szczęśliwie. w życiu codziennym tam się życie rozpoczyna. Na ile jestem czujna? Na ile czuję, że on pasuje bądź nie? Część się zdarza, że się przyznaje po latach, głos we mnie słyszał, mówił, czułam, to nie on. Ale rodzice, ślub, kartki, zaproszenia, poszło. Ale co poszło? Nieraz całe życie, nieraz jego kawałek, to nie on. Mówię komuś, ale ona, przyjaciółka, mówi, nie no, co ty, to nie jedna by chciała, ja na pewno. Takie wspaniałe, takie różne elementy, różne cechy. Okazuje się, że nie. Coś jest. Ona czuła. Mówimy o tej kobiecie, jako tej, która ma intuicję. Mężczyzna jej nie ma. Może ma, może nie ma, ale kobieta ma. Dlaczego? Bo umie się poruszać właśnie w tym świecie tajemniczym. Nie umie nieraz nazwać, ale czuje. Często kobieta ucieka się właśnie do wymiaru emocjonalnego. Nie umie tak zracjonalizować. Nie umie użyć pewnych operacji, które by umiały tak, w taki sposób, ale jak mężczyzna by oczekiwał, powiedz mi konkretnie, po co tobie chodzi? Ona mówi, no jak ty nie wiesz, o co mnie chodzi? Ja mówię. A mówi, ja nic nie rozumiem. Mówią w polskim języku, chociażby w naszym, ojczystym, nie mogą się zrozumieć. Ona mówi całą sobą, ona wręcz krzyczy. Nie mówię, czy się awanturuje, ona krzyczy. On nic. W jej widzeniu. Ona mówi, o co jej chodzi, a on nadal nie rozumie. Mówi, kobieto, czego ty chcesz? Masz pieniądze, masz dzieci, masz zdrowie, czego ci jeszcze potrzeba? Ona mówi, miłości. On puka się w głowę i mówi, no gdzieś poszła na jakieś wykłady, może na jakiś trening, o miłości mówią, a przecież ona chce tylko, a właściwie czy aż miłości? Ale żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ona chce, trzeba byłoby chyba bardziej sprecyzować, czym jest ta miłość. A może ona sama nie wie, czego chce? Może to jest takie poszukiwanie czegoś nieznanego, a im dalej, im bardziej nieodgadnione, enigmatyczne, nierozpoznane, tym bardziej pociągające. Tam dobrze być nas nie ma, co jest nierozpoznane. W coś, co możemy projektować. Często bywa tak, że to zauroczenie jest niczym innym, jak ze strony kobiety patrząc, jest włożeniem w puste naczynie, jakim jest mężczyzna, puste, bo jeszcze nieznane, w punkcie wyjścia, coś ją zauroczyło, coś sprawiło, że uruchomiło się w niej to coś, co czekało, trochę jak roślina na pustyni, kiedy pojawił się deszcz, w krótkim czasie zaczyna kwitnąć, czekała latami, żeby to, co ożywia, się pojawiło. Projektowała w niego te swoje pragnienia, te swoje oczekiwania, licząc na to, że, no właśnie, rozpoznała. Nie, zaryzykowała. Można by powiedzieć, że przecież to zauroczenie jest niezbędnym elementem do tego, żeby w ogóle być, zaryzykować, być razem, spróbować, żeby tę samotność, którą mam w sobie, już jej nie doświadczać. Tylko problem polega na tym, należy pamiętać, że zauroczenie jest niczym innym jak oddaniem swojego całego zasobu, swoich marzeń, pragnień, wyzwolenia w miejsce nieznane. To tak jak nowy bank, który się otwiera i całe życie oszczędności zgromadzone oddajemy w ręce nieznanych ludzi. Ryzyko jest duże, zysk może być wielki, ale utrata jeszcze bardziej bolesna. Samotność uruchamia pragnienie bycia razem. Uruchamia, żeby coś się zajawiło. Kobieta czuje, czy to jest dobre, czy złe. Tylko, jak to bywa z tym czuciem, niestety, często bywa, że to czucie odczuwa, ale nie na to zwraca uwagę. Kobieta jest mistrzem obserwacji. Kobieta umie to zobaczyć, niekoniecznie nazwać. Ona poczuła, że on będzie jej rycerzem, kiedy ona wychodziła z imprezy, a on podał jej palto. Był taki czuły, tak ją dotknął. Przeszedł po niej prąd. Ona poczuła, że on jest tym wybranym. Wystarczy? Gdyby każdy z pań, panów dwóch, ale gdybyście państwo zapytali siebie, jeśli kiedykolwiek byliście zakochani, to dlaczego akurat w nim? Co sprawiło, że to on? Bo co? Często pytania, jakie takie uruchamiają odpowiedzi pod tytułem innego panie się zakochała. No. Ale dlaczego akurat w nim? Jedyny we wsi? No nie, no, byli inni. No ale na przykład dlaczego? No bo on z fizyki był dobry. No bo podał mi płaszcz. No bo jakie mogą być jeszcze odpowiedzi? Piękne oczy. Gorzej jak straci. Co jeszcze może być? Tańczy ładnie. Też dobrze. Może się przydać na imprezę. Elokwentny. Nawet umie mówić. Bądź inna powiedziała, że on jest taki. I można mi powiedzieć, że no właśnie, tych szczegółów jest mnóstwo. Z jakiegoś powodu na coś nie mam zupełnie świadomości, na co zwróciłem uwagę. Może z tego tytułu uruchomiłam cały pokład, co może decydować, że on będzie nie tylko ojcem może moich dzieci, patrząc tak na wymiarze typowo biologicznym, rozrodczym wręcz, ale też na ile będzie moim opiekunem, moim księciem, będzie mnie nosił na rękach. Już po ślubie, jak wchodził, to się w cholerę potknął. Ale chciał dobrze przecież. Nie wycentrował. Ale myślał o tym, żeby jej pomóc. I w tym momencie jest ten moment zauroczenia. Ona chce go rozpoznać. Tylko czy i aby nie tylko było to, że rozpoznanie kończy się po zamążpójściu. Gdybyśmy symbolicznie potraktowali zamążpójście jako finał, zwieńczenie, owoc, wypełnienie tego okresu, który był decydujący, żeby w ogóle z tym kimś być i się zdecydować na bycie na całe życie. Ale co dalej później z czujnością? Później może dziecko? Skoncentrowanie na dziecku, nie wiedząc dlaczego. Dziecko, które często zamiast być owocem miłości, staje się trumną, a właściwie gwoździem do trumny. Dla związku. Dziecko, które powinno być przy okazji bycia małżonków, staje się centrum świata. Taki pajdocentryzm, który decyduje o tym, że małżonkowie o sobie już zapominają. Zapominają, po co w ogóle się spotkali. Tak jak trochę jak w świecie przyrody, kiedy on, jeśli spotka czarną wdowę i uda mu się uciec, nie być zjedzonym, to jedynie akt zapłodnienia jest tym miejscem spotkania. Jak mu się nie uda, to też się zapłodnił i jeszcze stał się dla niej pożywieniem. Bywa, że w związkach ludzkich bywa trochę podobnie. Zapłodnił, zrobił swoje i prawie może odejść. Dzisiaj coraz częściej. Niestety dla kobiety, która uruchamia może właśnie raj czy piekło, on nie zawsze jest jej potrzebny. Stąd wracając do zakochania i do tego rozpoznania, na ile rozpoznali, na ile wiem, z kim jestem, na ile moje zmysły, wszystkie, które były tak wyostrzone, które są nadal, czy nadal chcę się oddawać, czy nadal pożądam, czy nadal jestem podekscytowana, czy nadal, niezależnie od tego, ile jesteśmy razem, lubię się przytulić, lubię dotknąć, lubię czuć, lubię rozmawiać, lubię przekraczać kolejne granice i nie tylko w seksie, granice w rozmowie. Dla kobiety tak ważna jest rozmowa. Mężczyźni często niestety o tym nie wiedzą. Dla nich rozmowa to jest po prostu krótka i rzeczowa piłka. O co chodzi? Trzeba zrobić zakupy, zrobię. Kartkę daj, jeszcze coś, dziękuję. No wiesz, abyśmy tak porozmawiali, byśmy poszli na kawę. Mówi, kawę w domu pełno. O co chodzi? Myśmy gdzieś wyszli, no ale byliśmy, a na gdzie? No w Castoramie. No przecież chodzimy, to nie jest tak, że w ogóle nie chodzimy. On nie rozumie tego języka, nie jest czuły na to inne chodzenie. Bywa, że to trochę przypomina lewitowanie. To trochę takie chodzenie po łące, wpatrzenie się w rosę, w brzuszka, które idzie i w słoneczko, które gdzieś na zachodzie słońce się chwili. A dla niego po prostu trzeba coś zrobić. Nie dlatego, że on jest, przepraszam, głupszy, ona mądrzejsza. Chodzi o to nieporozumienie. Nieporozumienie wynikające właśnie z tego, że są dwie płcie. I nie dlatego, że to on ma ją zrozumieć. Nie dlatego, że ona ma jego zrozumieć. Pytanie jest, czy oni chcą się wzajemnie zrozumieć. Czy ona w ramach przekraczania, poszukiwania. Chcę zrozumieć Jego po to, żeby sobie nadal umieć odpowiedzieć na pytanie, czy to On rzeczywiście jest tym wybranym, czy też nie. A może już nie. Okazuje się, niestety, wiemy, że 50% małżeństw się rozwodzi. Wiemy, że 70% kolejnych małżeństw, kiedy drugi raz też się rozwodzi, to tak jak byłoby poszukiwanie, ale ciągle nieodgadnione, ciągle niezrozumiane, dlaczego znowuż mi się nie udaje. Co robię źle? Może znowuż wybieram kogoś, kto nie jest dla mnie? Co decyduje o tym, że, no właśnie, on mi robi piekło, a może ja sobie robię piekło? A przecież mam tęsknotę do tego, żeby stworzyć raj. Chcę, żeby było dobrze. Wracamy z tęsknotą jak małe dzieci do miejsca, w którym byłoby nam dobrze. Żeby ktoś nas otulił, zadbał, jak anioł, stróż Boży, jak Mikołaj, który wie, jaki prezent przynieść. Jak mama, kiedy wie, kiedy przyjść i pogłaskać. Wie. On powinien wiedzieć. Tylko, że niestety bywa tak, że w życiu dorosłym zapominamy o jednym. Że już nie jesteśmy dziećmi. Że nikt za nas tej pracy ciężkiej nie zrobi. Stąd niektórzy mówią, że miłość jest niczym innym jak ciężką pracą. A efekt ciężkiej pracy to jest innymi słowy miłość. Znaczy to, że oprócz tego pożądania, tego zaczarowania, tego oddania, zrozumienia, jest aspekt ciągłego poznawania. To, co jest chyba najtrudniejsze dla każdego z nas, kiedy na co dzień w pracy terapeutycznej ja mam okazję spotykać się z pacjentami obydwu płci, to doświadczam czegoś, co jest często wspólnym mianownikiem. Na ile ludzie każdego dnia się zastanawiają nad sobą, nie nad tym, co kupić, nie nad tym, co załatwić, nie nad tym, co, gdzie wyjść, ubrać na siebie. Ilu z nas zastanawia się każdego dnia, jakie ma myśli i dlaczego takie ma myśli, jakie ma emocje? Czy mnie z nim, z nią jest dobrze? A jeśli dobrze, to dlaczego dobrze? Bo przyniósł pieniądze? Bo nie zabił tym razem? Bo nie zrobił awantury? O, plan minimalny. Chyba on dobry mąż. Nie pije, nałogów nie ma. Dlaczego chcieć? To po to pani wychodziła za mąż, żeby nie być bita? To jest ten raj? Okazuje się, że to, co miałoby decydować o szczęściu, gdzieś zostało zupełnie zapomniane. Plan minimalny, szkoła przetrwania. Może się uda do wieczora dożyć. Może jakoś się doczłapie do końca tygodnia. A może jakoś będzie. Okazuje się, że już jest piekło. Nie ma tego czegoś, co może byłoby bliskie raju, bądź w samym raju byłoby, czyli spełnienie. Czego ja chcę, żeby było spełnione we mnie? I kto ma o to zadbać? Niestety bywa często, że kobieta oczekuje, że będzie kobietą wtedy tylko i wyłącznie, kiedy mężczyzna to sprawi. Błąd w założeniu. Ten mężczyzna sprawia, żeby kobieta była kobietą. Aczkolwiek, może tak to jest, że to mężczyzna sprawia, żeby kobieta się czuła w ramach swojej kobiecości spełniona. Analogicznie i oczywiście w drugą stronę. To nie kobieta ma mówić mężczyźnie, jakim mężczyzna ma on być. Ty powinieneś być taki, siaki i owaki. Większość niestety par małżeńskich przeżywa okres ciągłego bycia rodzicem. To ona decyduje, nie pij, nie jedź, nie ruszaj, jak ty wyglądasz, nie dup nosie, nie oglądaj, ty, chodź już spać, wstań już. Ona jak mama, która dba o swoje dziecko. Lepsze czy gorzej? A na ile ona traktuje go jako partnera? I analogicznie. Na ile oni są ze sobą po to, no właśnie. Kolejne pytanie, które można byłoby postawić. Po co są w ogóle kobieta z mężczyzną? W jakim celu? Prokreacja? No, załóżmy. Konieczność biologiczna, inaczej nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Ale co dalej? W dzisiejszych czasach czas wyjścia za mąż, rodzenia dzieci u kobiet się radykalnie przedłuża. Dzisiaj 30-letnia kobieta mówi, ja mam jeszcze czas. Jeszcze trochę muszę popracować, zrobić karierę, może gdzieś jeszcze wyjechać. w dawniejszych czasach nie do pomyślenia. Przedłuża się czas bycia wolnym, swobodnym. Stąd zmienia się obyczajowość. Stąd te różne role społeczne, jakie są w kobiecie, dla kobiety, nadane, zadane. Która oczywiście decyduje o tym, że te role nie zawsze pasują. Ile to kobiet gimnastykuje się, żeby spełnić pewne oczekiwania. Nie wiadomo kogo i przez kogo wymyślone. Żeby tak wyglądać, taki mieć strój, takie mieć rzęsy, takie mieć tipsy, takie mieć kolczyki, tak wyglądać, tak nie być otyłą, nie mieć celulitisu, tak to się chyba nazywa. I ile razy jesteśmy niewolnikami, niewolnicami, właściwie czyimi? Jest, kiedyś była partia, a dzisiaj kto decyduje? Może się okazać, że właściwie nie wiadomo kto, ale na pewno nie ja. Na ile ja decyduję o sobie? Na ile w byciu z partnerem decyduję nadal, czy chcę z nim być, czy nie? Nie, że były różne formy i są bycia razem. Są to układy często, bywają. Są to związki, które dawno się wypaliły, ale z uwagi na zubożenie materialne, społeczne, nie można się rozstać. Jest to swoista religijność, patrzenia, co o mnie powiedzą. Przecież mam sakrament, więc nie mogę się rozwieść. Jak to będzie, co dzieci o mnie powiedzą, jak rodzina zareaguje, więc męczę się w tym kotle. Ale mimo wszystko gdzieś pragnę. Siadam przed M, jak miłości oglądam, jak oni tam zdradzają się, pragną, kochają. Co tam jest? Przecież większość tego rodzaju seriali są produkowane dla kobiet. Mężczyźni mają swój pakiet, sport. Oni wiedzą, co przeżywać. Kobiety tego nie rozumieją, jak mogą oni coś takiego przeżywać. Ale one dokładnie to samo przeżywają w innym aspekcie. Tam, w tej telewizji jest ich wyprojektowane życie. Przeżywają, co ten bohater z tą bohaterką, co zrobią, czego nie będzie, gdzie będzie, jak będzie. O, kolejny nowy serial, właśnie z tym. Ciekawe, czy ona wyjedzie, go zostawi, ta zeszła w ciąży, ta usunęła, tu będzie ksiądz. Coś się dzieje. Tylko gdzie? We mnie? Oby nie było tak, że tam się dzieje, a u mnie pachnie prosektorium. Już nic. Już się o mnie nic nie dzieje. U mnie się już zadziało. Kiedyś, panie, było to. Kiedyś to ja pamiętam, mam tu listy, pisał do mnie kiedyś. A kiedy to było? O, co ja będę panu mówić? Co się stało? Życie trwa. W dzisiejszych czasach niestety kult młodości, siły, piękna decyduje o tym, że często kiedy kobieta ma 40-50 lat, siwe włosy, zmarszczki, piersi, nie takie jędrne, mówi, ja już nie kobieta. Po menopauzie, ja już nie kobieta. A przecież kobiecość w kobiecie dopiero wtedy może nabierać kształtów wewnętrznych. To kobieta wtedy staje się kobietą, jak dobre wino. Oczywiście, jeśli patrzymy w ramach kultury zawodu, będziemy patrzeć na siebie jedynie w zewnętrznej powłoce. Czy jestem sprawny, giętki, elastyczny, wysportowany, czy ja... Ale to mija. To jest proces. Jest to proces, którego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Próbujemy, stąd przesuwamy prokreację 30 rok. Stąd szybko wychowujemy dzieci i oddajemy w świat. Chcemy być znowuż młodzi. Stąd leki hormonalne, żeby jak najbardziej przedłużyć swoją młodość. Kiedy są związki, kiedy się pojawiają przy 50, po raz nowe związki, nowe dzieci, nowa... Pokolenie chce się przedłużyć, kolejne pokolenie. 50 lat nie jest dziadkiem, a właściwie jest i dziadkiem, i tatą, i mamą, i są tak razem. Trudno zatrzymać czas. A jednak próbujemy coś zrobić, żeby zatrzymać swoją kobiecość na twarzy, na włosach, w szafie, w garderobie, żeby jeszcze może ktoś popatrzał, że jestem atrakcyjną. Może. A może dlatego, że ciągle jestem niespełniona. A może ciągle gdzieś noszę w sobie samotność. Może ciągle jeszcze liczę na to, że mnie jakiś książę obaczy. Może się o mnie przewróci, ale może... mnie chociaż dotknie. Może samotność, którą noszę w sobie, decyduje, że nie jestem w stanie rozwijać swojej kobiecości wewnątrz. Czym jest w takim razie kobiecość? Kobiecość nie może być nadana przez mężczyznę. To nie mężczyzna decyduje, jaką kobietą ma być. To nie matka tak naprawdę w ramach freudowskiego stwierdzenia deterministycznego, że to matka decyduje o kobiecie, jaką ma być. Owszem, nadaje pewien wymiar, nadaje pewne spektrum, ale to kobieta sama w sobie decyduje, jaką być kobietą. Czy kobietą, która się wewnętrznie spełnia? Czy poszukuje swojego spełnienia? Czy jedynie poszukuje mężczyzny, który miałby ją spełnić i zawodzi się za każdym razem, bo on jej nie rozumie, on nie dał jej tego, o czym obiecywał, nie uczynił jej szczęśliwym, to winnym jest on, to wszystko przez niego. Gdybym spotkała innego, może byłoby inaczej, a może tak. Ale to nie kobieta inna, to nie mężczyzna inny, ale to kobieta o swojej kobiecości ma głos decydujący. Czym w takim razie jest kobiecość? Tym, co stanowi o tym, żeby było piekło czy raj. Kobieta niespełniona, kobieta sfrustrowana, kobieta zraniona, kobieta, która nie zrealizowała, czym pragnęła, jest właściwie nie jak kiedyś niezrozumianą siłą, czyli demonem, ale jest piekłem dla samej siebie. Jest sfrustrowany. Właściwie po co żyje? Dzieci, no fajnie, kiedyś było, teraz poszły, duże. Co robić? W telewizji oglądać? Też się nie chce. Pić? Też nie da wspomnienia. Szukać po ulicach? No, nie wiadomo. To powoduje, że ta kobiecość nie wypełnia wnętrza. Nie ma wówczas miłości. Nie ma tego czegoś, co w miłości jest ciężką pracą nad sobą. Nad tym, żeby być z kimś w relacji, w miłości, nie można jej dostać. Owszem, można zostać obdarowany, nie można jej wyżerwać. Nie można sprawić siłą, godnością osobistą, nie wiadomo czym, żeby na siłę ją dać, bądź ją wziąć. Niektórzy mówią, że miłość jest niczym innym jak pewnym darem, jakimś cudem, który sprawia, że właśnie dwoje, on i ona, chcą nie tylko być ze sobą, ale pragną siebie. Niezależnie od tego, czy są ze sobą miesiąc, 10 lat, czy 20. I w różnych kawałkach bywa też, że niektórzy nie umieją być ze sobą, nie umieją rozmawiać, nie rozmawiają, burczą na siebie. Abyście panie tu siedziały, nie miały takiego stanu, że macie swojego ukochanego, ale on jest jedynie w cudzysłowie, że nie ma rozmowy, nie ma zrozumienia, nie ma zagłębiania się w tego, co jest inne. A przecież inność jest niczym innym, jako tym, która została stworzona po to, żeby w ramach tej inności budować nową jakość. Kobieta, mężczyzna. Czy kobieta jest zainteresowana męskością w mężczyźnie swoim? Czy mężczyzna jest zainteresowany kobiecością w kobiecie? Nie ma szans, żeby umieć w tę stronę się poruszać, jeśli w stronę partnera, jeśli nie poruszam się w kierunku własnym, wnętrza swojego. Miłość jest niczym innym jak ciągłym poszukiwaniem, przekraczaniem własnej głębi. Przekraczaniem tego czegoś, co można było powiedzieć, a co bardziej charakteryzuje kobietę pewną duchowością, pewnym mistycyzmem, który uruchamia w mężczyźnie też tchnienie. Wiemy, że ona często była muzą, ale tylko dlatego była muzą, bo przez jakiś czas on czegoś doświadczył. To poszukiwanie jest niezbędne, żeby móc być spełniony. To, co było nadane kiedyś w raju, może i dobrze, że kobieta chciała posmakować, chciała poznać. To jest informacja też dla nas, że niezależnie od tego, że spotkało się to z karą, ale chciała poznać. On, chociaż Dostał też karę za to, że przekroczył nakaz. Wziął od niej. Można byłoby przewrócić sytuację i powiedzieć, że to on chce też ją poznać. Nawet jeśli będzie to sfinalizowane jakąś karą. Ale czy ja chcę poznać? Przede wszystkim najpierw siebie, własne ograniczenia, własne to coś, co jest, jeśli samotne, to niech poszukuje spełnienia. Oczywiście nie zawsze to spełnienie może zaistnieć. Może część żyć jedynie w czyśćcu, które nie jest ani, ani. Ale jeśli nie ma nawet spełnienia w relacji z mężczyzną, to może ten czyściec z czasem przeobrazi się i uruchomi kierunek do raju. Dlatego, że nawet jeśli to rozpoznanie w sobie tego, co jest, a wiemy, że w rozwoju człowieka nie zawsze jest to, co jest, jest przyjemne, dobre, to nie hedonizm. To, co jest, jest takie, jakie jest. Jeśli jest brak, to jest mój brak. Jeśli jest pragnienie, to ono jest moje. Jeśli jest pragnienie w poszukiwaniu, to ja poszukuję. Jeśli się wycofuję, to znaczy, że nie poszukuję, nie pragnę. A skoro nie pragnę, to czynię sobie piekło. Przewrotność polega na tym, że piekłem czy rajem, Sartre mówił, są inni ludzie. Można byłoby powiedzieć, że każdy z nas może robić raj bądź piekło innemu człowiekowi, ale z pewnością będzie robił innemu, jeśli robi sobie. Bo jeśli sobie nie robi piekła, jeśli próbuje się rozpoznać, nawet jeśli jest to przekroczeniem owocu dobra i zła, bo przecież przekroczenie dobra i zła owocu było niczym innym jak wejściem w posiadanie właśnej wiedzy, co jest dobre, co złe jest dla mnie. Staliśmy się na swój sposób bogami. Nie było tego, że nadane jest nam, żebyśmy nie robili, bo jest za nas to zrobione. Może bylibyśmy w raju wówczas ciągle jak te dzieci, które mają wszystko zrobione przez rodziców, darowane, dziecko nic nie musi robić. Dziecko jest to po to, żeby czerpać, dostawać. Dziecko nie ofiarowuje z powrotem. No jak mówi kocham, no to kocham, no bo... Ale nie może inaczej. Pan Bóg dał nakaz ludziom, którego naprawdę nie mogli spełnić, bo nie wiedzieli, czym się to skutkuje. Nie wiedzieli, że to jest dobre bądź złe. Zostaje tylko przyuczeni. Każdy z nas lubi smakować, lubi dotykać, lubi pokonywać. Ale bywa tak niestety, że po jakimś czasie przestajemy smakować, przestajemy pragnąć, przestajemy odkrywać kolejne nieznane lądy w sobie. I to jest zażywie piekła. Jeśli przeżywam w sobie piekło, frustrację, gorycz, niestety, nikomu nic nie dam. Owszem, mogę opakować swoje piekło w ładną, kolorową wstążkę i ofiarować pod choinkę komuś swój prezent z uśmiechem wykrzywionym, mówiącym: życzę Tobie wszystkiego. A co sobie życzę? Jeśli sam dla siebie nie będę rozpoznany, nie będę odkrywał, jeśli nie będę wiedział, co mam w sobie, nie ma szans, żebym był dobry dla innych. Jaką będzie matka matką, kiedy w sobie nosi gorycz swojego życia? Sfrustrowane pragnienia, których jej ukochany nie spełnił. Co ona da dziecku? Pierś? Mleko? W dom dziecka mleka da, piersi nie, ale na sztucznym też da radę przeżyć. Co sfrustrowana matka ofiaruje w ramach swojej bycia płodną istotą, tak zwanemu światu? Przecież to, że dzisiaj Państwo jesteście, w szczególności Panie, to też jest forma płodności. Płodność, brzemienność, to nie tylko sam biologizm, kolejne pokolenie, ale płodność to jest to, co niesiemy dla innych. Nie zatrzymujemy tego dla siebie, ale żeby dać dla innych, najpierw musimy w sobie płodność uruchomić. Takim samym płodnym będzie mężczyzna, jak i kobieta, w różnym stopniu i w różnej przestrzeni. Ale może właśnie miłość jest niczym innym tym, co spełnia kobietę, jako tą, która jest płodna na różnym poziomie, spełniona w różnym aspekcie. Spełniona nie tylko dlatego, że ktoś to nada, ktoś powie, ktoś doceni, ktoś pogłaszcze. fajnie, ale przecież często bywa tak, że najpierw musimy przejść przez własną noc. Musimy przejść przez pustynię. Musimy zostać sami. Małe dzieci się boją samotności, boją się ciemności. Ale nie można, innymi słowy, zostać człowiekiem dojrzałym. Nie można zostać kobietą, kiedy przez własną kobiecość się nie przeczołgam. I nie, że znajdę w kolejnym czasopiśmie, co to znaczy być kobietą. Nie, że w telewizji mi powiedzą, że dzisiaj kobieta to wtedy będzie kobietą, jeśli schudnie, przytyje, taką dietę, czy tak się ubierze, czy w ramach życia seksualnego taką będzie. To, jaką być kobietą, mogę jedynie znaleźć w samej sobie, nie na zewnątrz. Zwróćcie Państwo uwagę, że gdybyśmy zamknęli powoli już to nasze spotkanie, to kiedyś był człowiek, była kobieta i mężczyzna. Później w ramach, przez rewolucję rolniczą, kobieta się wycofała, bądź została wycofana. Nie wiemy, dlaczego tak to się stało, ale się stało. Ani kto winny, ani tego przyczyną jest. Stało się, że kobieta zajęła inną przestrzeń, mężczyzna inną. Nadal w ramach różnej zajmowanej przestrzeni możemy przecież nie tylko, że ją wypełniać, ale ją ubogacać. To powoduje, że ten rytm sprawia, że dzisiaj w ramach dzisiejszego spojrzenia, w każdym bądź razie w ramach Europy, chociażby zachodniej, to powoduje, że coraz bardziej znowuż wracamy do punktu wyjścia. To trochę jak w medycynie, że coraz bardziej jest zauważana równość, wymienność, komplementarność stanu psychicznego z fizycznym. Podobnie coraz bardziej kobieta i mężczyzna są ku sobie partnerami. Dzisiaj wiemy, że związki małżeńskie kwitną, kiedy są właśnie nie tylko osadzone w miłości, ale w miłości i tym samym partnerstwie. Nie ma tak, że on jej każe, bądź ona na nim wymusi. Jeśli jest tak, to jest układ niewolniczy. On nie buduje, on nie rozwija się, on nie kwitnie. On zubożewa każdego dnia. To powoduje, że jest ta walka. Jeśli jest układ, który niestety bywa, że kobieta z mężczyzną walczy, bądź mężczyzna z kobietą, to właściwie po co? Po co walczą w małżeństwie? Po co się spierają? Nie tworzą jednego ciała, ale tworzą dwa obozy przeciwstawne. To do czego chcą? O co wygrać? A właściwie z kim wygrać? Jeśli mężczyzna pokona kobietę, to pozostanie mu być tylko z mężczyzną. I odwrotnie, jeśli kobieta walczy z mężczyzną, czy to chodzi o związek homoseksualny? Czy chodzi o zwycięstwo, a później opłakanie tego, co pozostało po nim, czyli pustka? Oczywiście to nie jest tak, że każda w aspekcie biologicznym tak. Każda kobieta może być z każdym mężczyzną. Biologicznie jesteśmy poligamiczni. Każdy z każdym by mógł być. Ale w aspekcie psychicznym, a szczególnie duchowym, nie ma tak. Nie można sobie tak zrobić. Nie można się nagiąć. Bo albo jest, albo nie ma. To trochę jak w otwartej, działającej synapsie. Albo się otwiera, albo się zamyka. Przekaźnictwie. Podobnie i tu. Albo jest ten związek, jest bliskość, jest zrozumienie, albo krótkie kobry nie naciągnie równocześnie na nogi i na klatkę piersiową. Jest za krótka. Zawsze będzie coś wystawać. To powoduje, że niestety nie zawsze poszukujemy dalej. Stąd zachęcałbym wszystkich do poszukiwania przede wszystkim tego, co w sobie jest pozostawione, osamotnione, nieogarnięte, nierozpoznane, enigmatyczne. To, co ciągle czeka. I dopiero potem można byłoby wejść w poszukiwanie, żeby to zacząć spełniać. To byłoby tą kobiecością. To byłoby kierunkiem do bycia w raju. W raju, czyli posiadania go w sobie. W raju, które mogłoby zostać obdarzonym, włączonym w przestrzeni w ramach innego raju. Tego raju mogłoby być coraz więcej. I nie chodzi o to, żebyśmy się każdy na własną rękę usiłował zbawić. ale na pewno w ramach pewnej samorealizacji spełnić. I to, co jest ważne nie tylko w aspekcie biologicznym, ale i nie tylko w aspekcie psychicznym, ale przede wszystkim w aspekcie duchowym, który to on decyduje o tym, że jest coś, co nie ulega przedawnieniu. Dopóty żyję, dopóki żyję, dopóty mogę cały czas coś w sobie właśnie przeglądać, zmieniać, być mądrym, dzielić się, być płodnym, zarażać innych tym, co dobre. Niektórzy mówią, że to jest właśnie miłość. Miłość nie posiada, nie zamyka, nie ogranicza. Miłość jest przestrzenią, miłość jest dzieleniem się, poszukiwaniem, wypełnieniem, wydobywaniem tej perły po to, żeby nie schować do kieszeni i ją mieć, jak to często bywa w zakochaniu, ale po to, żeby ją jeszcze bardziej wyeksponować, po to, żeby o nią jeszcze bardziej zabiegać, ale nie, żeby wziąć, ale żeby ją oglądać, żeby ona mogła świecić, po to, żeby to, co rozświetla, było znowuż tym, co nie zawsze jest widziane, a trochę jak w jaskini Platona, mogą być to jedynie cienie, których postaci nie widzimy. Oczywiście wybór należy do nas, czy siedzieć w ciepłej jaskini, schronienie jest, i widzieć cienie, czy wyjść poza jaskinię i spotkać się może z chłodem, może z mrozem, ale bezpośrednio uczestniczyć w życiu idei, którą oby każdy z nas miał, bo bez idei, bez wartości, które by nas wypełniały, czy jest sens żyć? Na to każdy sobie sam musiałby odpowiedzieć. Czy jest coś, co nas różni od zwierząt, czy niekoniecznie? Zwierzęta, z tego co wiemy, nie żyją, nie uwzględniają wartości. Nie żyją po to, żeby się spełnić w aspekcie innym niż jedynie biologicznym. Jeśli my chcemy być ponad, to aspekt biologiczny niestety nie może nas ograniczyć. Jest formą przejściową, w której uczestniczymy, ale jeśli się na nim zatrzymamy, no to w niczym się wyróżnić nie będziemy. Życzę Państwu, abyśmy mogli się rozwijać w nieskończenie długiej podróży, abyśmy się mogli coraz bardziej sobą i nie w aspekcie narcystycznym, ale w aspekcie relacji z drugim dzielić, żeby to, co jest dla nas ważne, było dla naszego bliskiego też ważne, ale żeby to, co jego jest ważne, żeby stało się dla mnie ważne. I w tym ekonomicznym rozrachunku mamy od razu o jedno więcej. A im więcej w koszyku, tym łatwiej przeżyć. Dziękuję bardzo.
Dużej potrzebie zbudowania hali widowiskowej czy też sal kongresowych, to na pewno w aspekcie tego, że ta przestrzeń będzie potrzebna na wykłady doktora Kamińskiego, bo na pewno jej brakuje i myślę, że tutaj pan doktor poruszył na tyle ważnych i ciekawych tematów, które są nawet też tak mówi zajawką do pewnych problemów, a które będzie można, myślę, że przy następnych spotkaniach rozwinąć i przy tej naszej rozmowie, bo ja myślę, że wykład był taką rozmową, co prawda pan doktor mówił, ale każda z nas gdzieś tam sobie te swoje myśli dopowiadała w aspekcie własnych doświadczeń. Ja tej wypowiedzi też mam trochę i cieszę się, że mogłam tego wykładu wysłuchać.